Українські медіа опоранку інформують о сиренах алармових, завели вони в водах Донецьким, Харковським і Дніпропетровським. Влади остерігають перед можливими атаками ракетовими зі сторони росіян. То 283 день війни в Україні. Цей конфлікт śledzimy також на нашій стороні інтернетовій rmf24.pl. Ostrzegamy teraz kierowców w Kujawsko-Pomorskim na Krajowej 15. Na trasie Inowrocław-Toruń w Suchatówce zderzyły się dwa auta. Po wypadku, w którym ranna została jedna osoba, jeszcze przez pół godziny może obowiązywać ruch wahadłowy. Duże zmiany we Wrocławiu w związku z rozpoczynającą się przebudową dwóch skrzyżowań na Wielkiej Wyspie. Informacje ważne dla zmotoryzowanych słuchaczy w dolnośląskiej stolicy ma nasz reporter Paweł Peclik. Pawle, prosimy o szczegóły.
Przebudowywane będzie skrzyżowanie ulic Olszewskiego i Wróblewskiego z Aleją Wielkiej Wyspy. Kierowcy jadący od Biskupina do centrum pojadą objazdem pierwszym nowym odcinkiem alei w kierunku ulicy Dębowskiego, a następnie skręcą w lewo w stronę tramwajowej. Do Biskupina pojedziemy bez zmian. Dziś rusza też przebudowa zjazdu z ulicy Mickiewicza w Monte Cassino. O zmianach w ruchu w tym miejscu piszemy szczegółowo w zakładce Regiony na rmf24.pl.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Witamy ponownie Krzysztofa Ziemca, witamy też jego gościa.
Tak, a gość to minister sprawiedliwości, prokurator generalny, a zarazem przewodniczący Solidarnej Polski, Zbigniew Ziobro. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Zaczniemy od informacji z ostatnich dosłownie godzin, bo wczoraj późnym wieczorem prezydent znowelizował ustawę o zaostrzeniu kar. Dla pana to jest pewnie ważna ustawa, pan się z tego podpisu cieszy, ale wielu karnistów uważa, że ustawa jest skandaliczna, niekonstytucyjna. Państwo będzie państwem autorytarnym, cofamy się do PRL-u, a prezydent został, ale strażnikiem interesów partyjnych Zbigniewa Ziobry.
25 lat temu, mniej więcej tyle czasu minęło, kiedy pracowałem w aplikację w prokuraturze, przyszła do prokuratury, to był czwartek lub piątek, kobieta, matka z dziećmi i prosiła, rozmawiała ze mną o aresztowanie jej konkubenta, który wcześniej trafił do więzienia za to, że ją zgwałcił brutalnie. Niestety tylko rok czasu uzyskał kary, wyszedł na wolność, znowu jej groził. Kiedy udałem się do swojego szefa, dostałem informację, że nie ma szans, bo jest polityka łagodna, liberalna, karna i nie ma szans na aresztowanie. Zaproponował wysłanie policji. Odmówiła, powiedziała, że tego rozsierdzi. Wróciłem po weekendzie, była martwa, skatowana, leżała wrzucona do kosza kontenera na śmieci. Dzieci straciły na zawsze matkę. Powiedziałem sobie wtedy, że ja doprowadzę do zaostrzenia kar. I to jest, takich przypadków było mnóstwo. Łagodna polityka karna jest najgroźniejszych bandytów, a to tylko dotyczy panie, właśnie tych
to
najgroźniejszych.
To nie mówią bandyci, tylko to mówią karniści, ludzie, którzy się na tym
znają. Wie pan, no, też mam przyjemność współpracować z karnistami i wielu z nich ma zupełnie odmienny pogląd, a my w Stanach Zjednoczonych mamy twardą politykę karną, jak pan wie, w Skandynawii łagodną. Dzisiaj w Skandynawii notuje się gigantyczny wzrost przestępczości. Krótko mówiąc, kara surowa działa, bo jakby Trynkiewicz dostał dożywocie, to z tą pewnością nie było dzisiaj problemu i lęku, że może wyjść i kogoś znowu zamordować.
Tak ostre opisy, skandaliczne, niekonstytucyjne, cofamy się do PRL-u, no bo rzeczywiście może zawsze być tak, że dla osób niewygodnych będą bardzo wysokie kary.
Zawsze jest front obrony przestępców i to mnie oczywiście zdumiewa. To jest obrony też ich dorobku naukowego. Mówi, że liberalna, łagodna polityka karna i teraz nie chce się przyznać do własnych błędów. A efektem tak jak do amnestii na początku lat 90., skutkiem czego wzrosły wpływy gangów przestępczych i ogromna przestępczość w Polsce. Panie redaktorze, polityka karna surowa działa. Nie surowa bez drobnych sprawców, bo my tu łagodzimy nawet w niektórych przypadkach, ale wobec tych najgroźniejszych bandytów, czyli kogo? Morderców, gwałcicieli, brutalnych gwałcicieli, pedofilów, członków zorganizowanych grup mafijnych, wielokrotnych recydywistów. To w nich wymierzony jest oszczep przestępstwa. Jeżeli pedofil, czasami państwo pokazuje się brutalne historie, niedawno ze Śląska w zeszłym roku, pedofila skazany łagodnie, kara w zawieszeniu, wyszedł, nawet nie wyszedł, bo nie siedział, i zgwałcił i zamordował chłopczyka, porwał, prawda? Gdyby był surowo ukarany za pierwszy swój czyn, prawdopodobnie to dziecko by żyło. I no, dlatego...
Część osób będzie za, część będzie przeciw. Ale są już też takie nadzieje, że jak opozycja wróci do władzy, to zmieni ten przepis. Rzeczywiście jest taka możliwość, że za rok ta nowelizacja pójdzie do kosza?
Myślę, że politycy, kimkolwiek by oni nie byli, będą musieli się bardzo liczyć z opinią publiczną, bo ogromna większość Polaków jest za tym, aby tych najgroźniejszych bandytów karać surowo, a wobec nich, wobec tych najgroźniejszych bandytów są wymierzone te zmiany, po to, aby izolować właśnie pedofili, tych brutalnych gwałcicieli, by nie mogli gwałcić kolejnych dzieci. Zawsze, kiedy będę miał wybór stanąć po stronie dziecka niewinnego, czy ofiary niewinnej, a bandyty, będę stał po stronie niewinnej ofiary. Bandyta świadomie, umyślnie, jeśli nie jest chory psychicznie, psychicznie, jeżeli nie ma wyłączonej poczytalności, dopuszcza się czynu, popełnia zło i zasługuje na sprawiedliwą karę. Do tego karę, która będzie go izolować od społeczeństwa, jeśli jest właśnie groźny szczególnie, po to, aby nie mógł w ten sposób krzywdzić innych. I to jest skuteczna polityka karna. To działa, to się sprawdza. Ale ludzie muszą być bezpieczni. To jest moje zadanie jako ministra sprawiedliwości. Ale też jeszcze powiem, rozszerzyliśmy wcześniej też na przykład obronę konieczną. Też byłem z tego powodu atakowany, aby ludzie mogli się bronić w własnych domach, zgodnie z zasadą mój dom, moja twierdza.
I ta
zmiana też nie podobała tym samym panu profesorom. Więc mam inny pogląd na politykę karną. Cieszę się, że wygrał ten pogląd. Dziękuję panu prezydentowi za podpisanie zmiany kodyfikacyjnej.
Panie ministrze, wiewiórki, które krążą po Warszawie, mówią, że dni wspólnej koalicji Solidarnej Polski z PiS-em są policzone. Ile w tym prawdy?
Wiewiórki.
Tak się mówi.
Owszem. No, wiewiórki bywają lepiej i gorzej poinformowane. Czas biegnie szybko. Przekonamy się, jak będzie.
To jakby pan dzisiaj opisał pana relacje z Prawem i Sprawiedliwością? Pana, czyli pana ludzi Solidarnej Polski. No bo w tym tygodniu choćby, tak? Premier skończył swoją konferencję, potem pana człowiek wychodzi dosłownie tuż po i krytykuje premiera. I takich sytuacji w ostatnich tygodniach jest bardzo dużo.
Panie redaktorze, nasze kontakty z Prawem i Sprawiedliwością są, myślę, że nie najgorsze. Natomiast jeżeli chodzi o bezpośrednie środowiska premiera i z panem premierem, są niełatwe, to przyznam szczerze. Wynika to z zasadniczego sporu, jeżeli chodzi o relacje z Unią Europejską, o prowadzenie polityki wobec Unii Europejskiej.
Tylko o to chodzi?
Tak. O to chodzi. O to chodzi, to jest istota sporu, dlatego że, przypomnę, między nami różnice nie są znane przecież od wczoraj, tylko one pojawiły się na kanwie tego, czy ustępować wobec żądań Unii Europejskiej i czy to przyniesie pożądane dla Polski efekty. Pan premier wybrał tą drogę właśnie ustępstw. My uważaliśmy, że to będzie miało fatalne konsekwencje. No jesteśmy już po 2 latach, po decyzjach pana premiera i co? Pan premier mówił, że pieniądze będą, szantażu nie będzie. I co, jak jest? Nie ma pieniędzy, jest szantaż. Więc spór dotyczył tego, czy Unia Europejska, jeśli pan premier zgodzi się na pewne rozwiązania na szczycie w Brukseli w 2020 roku, nowe uprawnienia dla Komisji Europejskiej, dając im ogromną faktyczną władzę. To jest największy transfer władzy może od wejścia naszego Polski do Unii Europejskiej, dla Komisji Europejskiej. Czy będzie wykorzystywać przeciwko Polsce, czy nie? Pan premier mówił, że jesteśmy bezpieczni, będą pieniądze. I okazuje się, że nie ma. I teraz trwa próba zwalenia odpowiedzialności i przeniesienia na swoich kolegów, którzy ostrzegali przed tym i byli w tej sprawie.
No, to jest nawet, popisałbym coś więcej, bo to jest chyba taka trochę walka. Jak mówiłem, jeden wychodzi i mówi co innego, drugi wychodzi i mówi co innego. W tym tygodniu w Sejmie nawet wyście przegłosowywali jedną ustawę, tak, a tamci przegłosowywali zupełnie inną, tak jakby na złość. Tak, wygląda na to, że była taka walka. No, ja obserwuję scenę polityczną od dłuższego czasu, to jest trochę jak schyłkowy okres AWS-u.
Ale
w ramach jednej rodziny
są przegłosowali, czy
w porządku dziennym.
Zechce pan redaktor, bo postawił pan zarzut, że my głosowaliśmy nielojalnie wobec PiS-u, przykład ustawy, która to ustawa, że my nie głosowaliśmy.
No na przykład ETS, no nie wiem, czy to jest wygodne.
ETS to jest projekt. ETS to jest podatek tak faktycznie europejski, narzucony przez Donalda Tuska. Niestety zaakceptowany też później jego zaostrzenie, zaakceptował pan premier Morawiecki, to jest też element sporu między nami, który kosztuje Polaków w zeszłym roku kosztował 40 miliardów złotych dodatkowo. Czyli z polskiej kieszeni Polaków, również pana redaktora, wszystkich słuchaczy, 40 miliardów trafiło do systemu i przez to płaciliśmy wszyscy droższe ceny za prąd i za gaz. Około 40% wyższe ceny za prąd wynikają właśnie z tego podatku unijnego. I my uważamy, że trzeba go znieść.
Głosami, brakiem głosu PiS-u nie przeszła ustawa dla pana bardzo ważna o notariacie, prawda? To tak jakbyście się wzajemnie...
Głosami opozycji, głosami akurat
ale nieobecnych
kolegów,
też było kolegów.
Kilku kolegów faktycznie związanych, kojarzonych z panem premierem. Natomiast ufam, że to jest przypadek. Chciałbym w to wierzyć. Chodzi o ustawę, która przekazywała możliwość orzekania w sprawach około 7,5 milionów spraw, które trafiały do sądu, notariuszom, by mogli oni załatwiać wpisy do księgi wieczystej, aby w ten sposób kredyt hipoteczny był tańszy. Sprawy rejestrowe. 7,5 miliona spraw mniej. To mogłoby przyspieszyć istotnie sprawy sądowe. To jest dobre dla Polaków. Więc martwi mnie, że opozycja przede wszystkim gremialnie to odrzuca na złość.
Taka rola opozycji często po prostu robi wszystko, żeby...
Myślę, że opozycja powinna też myśleć o swoich wyborcach, którzy też czekają na przykład na wpis na kredytu hipotecznego księgi wieczystej i teraz będą musieli przez to czekać dłużej, ale wrócimy z tą ustawą.
Panie ministrze, jest pan pewien wsparcie PiS-u w głosowaniu nad wotum zaufania dla pana osoby?
Panie redaktorze, ja jestem pewien jednego, że zawsze będę stał na gruncie obrony podstawowych interesów polskich w relacjach też międzynarodowych, w polskiej suwerenności. Będę sprzeciwiał się ekonomicznym eksperymentom, które Polsce chce narzucić Unia Europejska. I też obłudzie i kłamstwu, bo jeżeli Donald Tusk mówi na przykład, że Polska dostała za darmo, że bezwrotną darowiznę w postaci 107 miliardów złotych, no to ja będę musiał reagować i wskazywać, że to jest nieprawda, że Polacy są oszukiwani, że to nie jest żaden darmowy.
Ale w interesie Polski są też pieniądze z KPO, a tych wciąż nie ma.
Ale to są właśnie pieniądze z KPO. Słyszał pan, że one są darmowe. Słyszał
pan? Tam są dwie pule. Tam są dwie pule. Jedna to są rzeczywiście granty, a druga to są niskoprocentowane pożyczki.
A granty to znaczy darmowe, tak?
No z tego funduszu odbudowy.
Darmowe. Tak. Widzi pan, tak wszyscy myślą, myślę, że większość, 90%, 99% radiosłuchaczy też tak myślą. Otóż to jest nieprawda. Te grantowe, to jest też pożyczka. Musimy płacić wyższą składkę. Musimy płacić dodatkowe podatki. Według wyliczeń ekspertów 100 miliardów złotych będzie nas kosztować 300 do 500 miliardów, które będziemy musieli zwrócić tej bezwrotnej, darmowej pożyczki do 2058 roku. Krótko mówiąc, dlaczego ktoś okłamuje Polaków i mówi, że za darmo dostają pieniądze, skoro to jest kredyt?
Tak. My na pewno tego nie robimy. Ja patrzę na monitor. Monitor zlicza czas i nasz czas na antenie radiowej się kończy. Kłaniamy się słuchaczom. Zapraszamy do internetu rmf24.pl i radio internetowe rmf24. Czekamy.
Zapraszamy. Zawsze jest front obrony przestępców i to mnie zdumiewa, przyznał na początku rozmowy gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, odpowiadając na komentarze karnistów, zdaniem których skandaliczna jest podpisana przez prezydenta wieczorem nowelizacja kodeksu karnego, zaostrzająca m.in. kary za najcięższe przestępstwa. Dziękuję prezydentowi, tak mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na naszej antenie. Do rozmowy, która ma swój ciąg dalszy w internecie, jak słyszeliśmy, będziemy wracać w faktach następne, punktualnie o 9:00. Do usłyszenia.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.